odeszłam od Szymona Hołowni, ale to nie moje odejście, to połączenie z PSL-em było tym faktem, które część elektoratu antysystemowego mogło przenieść rzeczywiście na Konfederację. Takie są w tej chwili komentarze. Natomiast kto zbudował Konfederację tak naprawdę? No wy zbudowaliście Konfederację.
Hubert Biskupski, raz jeszcze witam Państwa w drugiej części naszej popołudniowej debaty. Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona, Artur Soboń, wiceminister finansów i poseł PiS. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Państwu przypominam o sądzie, w której możecie wziąć udział, w czyjej obietnicy wierzycie bardziej, Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska, i zachęcam do zadawania pytań naszym gościom, których przynajmniej z część odczytam pod koniec naszej rozmowy. Szanowni Państwo, pani poseł, czy gospodarka zdominuje tegoroczną kampanię wyborczą? Czy to będą jednak tematy typu Robale albo Jan Paweł II?
Na pewno drożyzna zdominuje kampanię wyborczą. To też widać w badaniach. Dobrze widzimy nie tylko w badaniach, ale w sklepach i w portfelach, że inflacja pustoszy kieszenie Polaków, że raty kredytów są coraz wyższe, że jeżeli ktoś miał jakiekolwiek oszczędności, to one już stopniały. Ten boom inwestycyjny na mieszkania kupowane za gotówkę w zeszłym roku świadczył o tym, że Polacy starają się na gwałt te oszczędności ulokować w nieruchomościach. No ale większość, znaczy przepraszam bardzo, według badań połowa Polaków ma majątek ujemny, czyli oszczędności nie ma de facto, spłaca raty kredytów i dla nich inflacja jest szczególnie dotkliwa. Oczywiście, tak jak mówi pan redaktor, te tematy takie, które wzmacniają polaryzację, które dzielą nas na dwa obozy, które wzmacniają tę wojnę polsko-polską prowadzoną i podsycaną niestety głównie przez Prawo i Sprawiedliwość, one będą się w tej kampanii pojawiać i widać już po materiale, który oglądaliśmy przed chwilą, że były takie próby zapisania na przykład Jana Pawła II do którejś z partii i upolitycznienia tego, zrobienia z tego kolejnego sporu. To jest niedobrze. Polacy też nie zareagowali na to dobrze. Nie wiem, może państwo mają jakieś badania, ale takie rzeczy właśnie, takie zarzuty na przykład jak to, że zabierze się nam kotleta, że będziemy musieli jeść same robaki, takie zdjęcia, towarzyszą temu zdjęcia posłów PiSu czy Solidarnej Polski, którzy jedzą steka za 100 zł za jedno danie, no to na Polakach nie robi dobrego wrażenia. Ja wierzę w racjonalność, wierzę w to, że Polacy już stęsknili się za takimi merytorycznymi argumentami i słucham z uwagą tego, co pojawia się w przestrzeni. No, opozycja formułuje bardzo ciekawe postulaty, ale o tym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać w tym programie.
Panie ministrze, gospodarka czy robale?
Jest i tak, to znaczy pewnie dzisiaj nie rozstrzygniemy, co...
Czyli będziecie wrzucać tych robali od czasu do czasu troszkę.
Że ja zostałem suspendowany z Kościoła katolickiego przez Donalda Tuska całkiem niedawno, który powiedział, że jeśli ktokolwiek głosuje na PiS czy Konfederację, to wyklucza się go ze wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego, no to jest...
Minister Moskwa wyklucza ze wspólnoty narodowej.
No tak, ale język...
No, ale nie będę...
no tak było, że tutaj się tego połączyć nie da, tak mówił przewodniczący Tusk, więc no, jak się nie da połączyć, to nie ma wyjścia, gdzie się jest wykluczonym. No,
ale mówi pan minister o tym haśle, kto w Boga wierzy, ten napis nie głosuje, bo no, tam wcześniej nie padło, zdaje się.
Zdaje się, że pan przewodniczący Tusk rzeczywiście tak powiedział, że tego się nie da połączyć w Sosnowcu podczas kampusu, że nie da się głosować na PiS i jednocześnie być, prawda, w Kościele katolickim.
A to nie był zwrot retoryczny bardziej?
No nie wiem, czy retoryczny brzmiało jak suspendowanie z Kościoła. W każdym razie nie wiem, na ile oczywiście przewodniczący Tusk ma tego świadomość, ale rzeczywiście no, jego język dzisiaj jest językiem takiej mobilizacji własnego elektoratu, ale brzmi nie jak rozmowa o gospodarce, tylko właśnie jak mobilizowanie różnych emocji i trochę takiego, bym powiedział, hejtera dzisiaj w polityce. Nie wiem, czemu ma to służyć finalnie i czy rzeczywiście jest tak, że Donald Tusk ma tylko tam, prawda, przetrzeć szlaki. Na koniec będzie jakaś finałowa rozgrywka, która nam pokaże bardziej pokojowe oblicze dzisiaj opozycji. Natomiast no, mamy niezwykle agresywną kampanię po stronie lidera, w szczególności Platformy Obywatelskiej. I to jest fakt. Znaczy, tak dzisiaj to wygląda. Natomiast co Polacy czują, tego nie wiem, bo te emocje pewnie są różne. Polacy dzisiaj w dużym stopniu patrzą oczywiście na to, o czym mówiła pani poseł, czyli na to, jakim się żyje. I patrzą na to, w jaki sposób rząd na tą ekstremalnie trudną sytuację, która ma miejsce w ostatnim czasie, czyli zderzanie się ze zjawiskami, których nie mieliśmy w gospodarstwie i w państwie nigdy. To znaczy nigdy nie zderzyliśmy się z takimi zjawiskami jak epidemia czy wojna, taka wprost agresja militarna za granicą, zakręcanie kurka z gazem, budowa muru na granicy itd., itd. Więc to są rzeczy, które targają polską gospodarką, tylko też trzeba uczciwie powiedzieć, że targają nią płytko i krótkotrwale, bo te szoki zewnętrzne dla polskiej gospodarki są szokami, które zderzają się ze zdrowymi fundamentami gospodarki. Ona szybko odbija, tak jak odbija po COVID-zie, tak odbije w roku przyszłym, już będziemy mieli solidny wzrost gospodarczy. Także te czynniki dezinflacyjne no, sprawią, że ten temat inflacji w drugiej połowie roku, wbrew temu, co tutaj pani poseł powiedziała, moim zdaniem będzie już dużo mniej znaczący także z punktu widzenia debaty publicznej, bo realnie oczywiście te ceny nie będą rosły tak szybko, jak rosły od końca roku 2021 tego pierwszego kwartału tego roku. Więc wydaje mi się, że to będzie jakiś balans, jak to zwykle będą i takie tematy, bo z punktu widzenia debaty publicznej, ale także z punktu widzenia wspólnoty narodowej i z punktu widzenia państwa jest rzeczywiście tak, że o jego sile i znaczeniu decyduje oczywiście jego bezpieczeństwo, nie wiem, militarne, jego pozycja gospodarcza, ale równie bardzo i też to rozpala emocje, jego tożsamość, jego kultura, jego wspólne odwoływanie się do tych emocji, które kształtowały społeczeństwo i naród w Polsce. Niewątpliwie taką emocją jest pontyfikat Jana Pawła II, który jest, no, bym powiedział, czymś fundamentalnie wspólnym dla Polaków, bo nie tylko chodzi o Ojca Świętego, który był Polakiem, ale także Ojca Świętego, który dał Polsce wolność w największym stopniu pewnie ze wszystkich Polaków, których jesteśmy w stanie jakoś z imienia i z nazwiska wymienić.
Pani poseł się z tym zgodzi, że z upływem czasu, tak jak mówi pan minister, tak jak mówi prezes Banku Centralnego, ta inflacja będzie malała, mamy za sobą ten pik inflacyjny 18,4 i tematy finansowe, to co w tej chwili nas, szczególnie przed świętami, bo to jest w okresie przedświątecznym niezwykle bolesne, dotyka, zejdą na plan drugi, a wejdą te tematy, które polaryzują, które wzbudzają potężne emocje.
Znaczy, czy mamy za sobą pik inflacyjny, to my się dopiero dowiemy tak naprawdę. Ja też nie jestem wróżką, żeby to prognozować. Niestety stan finansów państwa nie jest najlepszy, to delikatnie powiedziane. Zadłużenie pozabudżetowe 420 miliardów złotych to jest fakt po prostu. No, dług już liczymy w bilionem, tak? No, to jest...
PKB mamy ponad 3 biliony. W związku z powyższym, jeśli byśmy uczciwie spojrzeli, bo zawsze trzeba porównywać jabłko do jabłek, czyli dług w relacji do PKB, ale całego sektora.
Jest
dzisiaj 50-procentowy i przez wszystkie te nasze lata rządów, pomimo tej trudnej sytuacji, on każdego roku odrobinkę spadał. Natomiast za czasów rządów Platformy Obywatelskiej dług publiczny każdego roku, mówię o całego sektora, nie tylko budżetu państwa, urósł o 7,5 punkta procentowego. W relacji do PKB, no bo tak
nie
należy mierzyć dług.
Nie było takiego zadłużenia pozabudżetowego.
Ja mówię o całym sektorze. W całym sektorze GG.
Dobrze. Ja mówię o tym, że
jabłka do jabłek.
Kreatyw... A właśnie, no być może powinniśmy w ogóle nie mierzyć tego w złotówkach, tylko w pomidorach, bo wy bardzo często lubicie się posługiwać takimi wymiernymi kwotami, jak na przykład wzrost płacy minimalnej, tak? Pokazujecie na kwotach, że coś, że jakieś transfery na przykład socjalne są o pewnej kwocie, natomiast inflacja tak naprawdę dotyka najbiedniejszych i to ona sprawia, że w tej chwili te 500 plus no, warte jest 300 z kawałkiem. Także ludzie to odczuwają, ludzie to widzą. Ja nie dam głowy, że inflacja zahamuje. Chyba nikt z nas tak naprawdę nie może o tym prognozować. PiS niestety nie potrafi poradzić sobie z inflacją. Polityka, która jest w tej chwili prowadzona, takiego jakby pośpiesznego napychania sobie kieszeni, dlatego że Zjednoczona Prawica już wie, że wybory przegra i te wszystkie afery, które widzimy, i Villa Plus, tak, i kolosalne premie w ministerstwach, na przykład za Polski Ład w Ministerstwie Finansów, kierownictwo przyznało sobie w tamtym roku 15 milionów złotych. Te wszystkie afery dotyczące różnego rodzaju instytutów, to są tematy, które poruszają opinię publiczną. Owszem, tak jak mówił pan profesor Sedura w poprzedniej części, to nie będzie o odbieraniu sobie kawałków elektoratów, mówię o kampanii, tylko kampania będzie bardziej o mobilizacji lub demobilizacji. I próba jakby grania takimi tematami jak robaki jest wyraźnie taką próbą zdemobilizowania elektoratu opozycji. Ale pojawił się trzeci gracz, czyli Konfederacja. To jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem wkrótce pojawią się postulaty zarówno ze strony PiS-u, jak i ze strony opozycji, które będą skierowane i konkurencyjne wobec rosnącej w tej chwili Konfederacji. Nawet zastanawiałam się, jakie to mogłyby być postulaty, więc panie ministrze, może pan wymyśli jakiś taki postulat. No z waszej strony o na przykład takie uderzenie w nutę narodową, że na przykład Muzeum Żołnierzy Wyklętych albo coś takiego, tak? Moglibyście obiecać swojemu elektoratowi. Mówię na przykład o tym, tak? Lewica, jeżeli chodzi o wątek wolnościowy, ma dosyć szerokie pole, na przykład, nie wiem, no choćby legalizacja marihuany, czyli ten lewicowy postulat, który się pojawiał od wielu lat, mógłby Konfederacji kawałek odebrać.
Jest już program. Marihuana dla żołnierzy
w tej chwili...
Śmiały
natomiast
program.
Jeżeli chodzi
śmiały
o
program.
Liberałów,
nie wiem, czy się przyje, ale może wywołać pewne emocje.
Mówiąc poważnie, jeśli chodzi na przykład o ugrupowania liberalne, to tutaj likwidacja tych obciążeń, przynajmniej częściowa likwidacja tych obciążeń, które dotykają polskich przedsiębiorców przez Polski Ład, na przykład limit składki zdrowotnej, mogłyby być takimi rozsądnymi postulatami, które Konfederacji jednak troszkę zabiorą. No zobaczymy, jak to będzie szło, ale moim zdaniem kampania zmieni się właśnie przez to, że Konfederacja zyskuje i przynajmniej w tym krótkim okresie, jak będzie poważnym zagrożeniem zarówno dla strony PiS-u, jak i dla strony opozycji, pojawią się wkrótce postulaty, które będą kierowane i będą kierowane do elektoratu Konfederacji.
Tak do końca nie wiemy, jak wygląda przepływ tych elektoratów, mówię o Konfederacji, to jest dla
wszystko, was... Wszystko popsuło się w Polsce 2050, jak pani poseł odeszła i wtedy rzeczywiście Konfederacja kosztem Polski 2050 zaczęła zyskiwać. Natomiast ja myślę, że trochę inaczej Polacy jednak będą patrzeć. To znaczy na koniec dnia...
Ale nie puszczacie, znaczy nie wy w sensie PiS, ale Zjednoczona Prawica i ten wasz mniejszy koalicjant, czyli Solidarna Polska, no ewidentnie puszczają oko do tego samego elektoratu, co Konfederacja. Znaczy, trochę wchodzą w buty Konfederacji. Że Polacy... Zabawy z bronią.
Znaczy, no, to teraz do tego się odniosę. Natomiast myślę, że jednak to by było za proste, nie? Gdyby powiedzieć tak, że Polacy, tam, tak jak pani poseł by chciała, dopiszą sobie tam do listy grzechów PiS-u w ogóle całą tą sytuację geopolityczną dzisiaj w Europie i konsekwencje przede wszystkim dla części. Dla części. No tak właśnie chciałem powiedzieć, że chcieliby się tak zrobić. No, w tej części Europy to kredyty nie są tanie i nie będą tanie w najbliższym czasie. Mieliśmy rzeczywiście długie lata zerowego kosztu pieniądza i taniego pieniądza, tak pewnie w najbliższym czasie nie będzie. Ale to jakby odkładam. Znaczy, to jest prosty zabieg, jeśli uważacie, że Polacy nie mają telewizorów, internetu i tak dalej, nie są w stanie tych informacji weryfikować i patrzeć, jak sytuacja wygląda w innych państwach, no to oczywiście opozycja się myli i tak nie jest. Polacy widzą, porównują, patrzą i oceniają rządzących w tej konkretnej sytuacji. Mieliśmy rzeczywiście okres, w którym mieliśmy prosperity dla polskiej gospodarki. W ogóle nawet te ostatnie lata, mimo tych wszystkich zderzeń, te ostatnie 4 lata, to polska gospodarka jest poza Irlandią najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Ale patrzył też, jak polski rząd, jak władze radzą sobie w czasie kryzysu. Jakie mechanizmy w sytuacji, w której mamy inflację, w której mamy na przykład rosnące koszty kredytów hipotecznych, rosnące koszty energii, gazu i tak dalej, jakie mechanizmy stosuje rząd i jak sobie radzi w tej sytuacji, jak sobie radzi z dostawami nośników ciepła na zimę, jak sobie radzi z zamrożeniem rosnących cen gazu czy prądu, z dywersyfikacją źródeł dostaw, jak sobie, czyli z bezpieczeństwem energetycznym, jak sobie radzi z pomocą na przykład właśnie dla właścicieli kredytów hipotecznych.
Z dywersyfikacją to nie radzi jak, sobie, z tą pomocą też nie jest.
No okej, tak, tu oczywiście pani poseł będzie próbowała w ten sposób to przedstawiać, ale to Polacy ocenią, czy rząd podejmował adekwatne do sytuacji działania i jaka była skala tych działań. No same tarcze antyinflacyjne to jest 40 miliardów złotych. To są dziesiątki miliardów złotych na kolejne projekty wsparcia dla Polaków w tym trudnym czasie. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj najważniejsze. Nie taka prosta ideologiczna dyskusja, tylko to nie tylko, czy jesteśmy wiarygodni w tych zapewnieniach, bo tutaj oczywiście wiarygodnością bijemy o stokroć opozycja, w szczególności przewodniczącego Tuska, ale bardziej jak reagujemy w tych nadzwyczajnych sytuacjach, stosując nadzwyczajne środki i czy one są realizowane w sposób właściwy. Natomiast co do Konfederacji, to w...
Ale wy się cieszycie, czy wy się boicie jako PiS?
W niespokojnych czasach
tego wzrostu notowań. Czy patrzycie na nich jako przyszłego koalicjanta?
Że na to pojawi się odpowiedź, tak? Znaczy, jakby trudno byłoby mi sobie wyobrazić, że po okresie pandemii, w okresie dzisiaj sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, no nie pojawią się odpowiedzi ze strony ugrupowania, które przedstawi tą odpowiedź inaczej. Cały problem z Konfederacją polega nie na tym, czy my tam zyskujemy, tracimy, czy się boimy, czy się nie boimy, czy będziemy współpracować, czy nie będziemy współpracować, tylko z tym, że to trochę tutaj pani poseł trafnie powiedziała, że no, można powiedzieć, że cała siła dzisiaj Konfederacji polega na połączeniu wzajemnie wykluczających się przekonań i poglądów. To znaczy, gdyby Konfederację dzisiaj postawić jako obóz, który jest we władzy wykonawczej, no to pokazałoby, jak daleko idące różnice
oni
są pomiędzy,
głosowania.
Panie ministrze,
poszczególnymi
znam taki jeden rząd, którego ministrowie potrafią być w opozycji do swojego premiera.
Tak. Szczerze powiedziawszy, ja zrozumiałem tą złośliwość, ale życzyłbym każdemu rządowi tak zgodnej współpracy jak nasza ze środowiskiem Solidarnej Polski, z ministrem Zbigniewem Ziobro.
Ja nie wymieniłem tego nazwiska.
Nie mówię, że jest idealnie, ale naprawdę jeśli mówimy o tam współpracy różnych środowisk politycznych, to jest to pewnie przez te ostatnie 7 lat najzgodniej współpracująca koalicja ze wszystkich tych, które mieliśmy po 90 roku. Więc jakby eskalowane są oczywiście przez naszego mniejszego partnera niektóre sytuacje po to, aby jakoś się wyróżnić na scenie politycznej, ale uczciwie mówiąc, ta współpraca jest naprawdę całkiem zgodna i pewnie lepiej z punktu widzenia państwa, także z punktu widzenia tych przedsiębiorców, o których tutaj mówi pani poseł, byłoby, jakby rząd był bardziej monolityczny, tak to nazwijmy, i udałoby nam się kontynuować rządy własną większością własnego klubu w kolejnej kadencji, niż gdyby to był rząd koalicyjny, a już zupełnie lepiej, jakby to nie był rząd tak egzotycznej koalicji, jaką dzisiaj proponuje opozycja.
Jedno pytanie do pana.
Proszę.
Znaczy, ja wierzę głęboko, że te wybory wygra opozycja. Mam nadzieję, że będzie jedna lista opozycji. Cały czas w to głęboko wierzę. Ale gdyby ziścił się jednak ten czarny sen, to czy wy jako PiS wejdziecie w koalicję z Konfederacją?
No, jakby sposób zadania pytania i te liczne, jakby to młodzi ludzie powiedzieli, disclaimery, uniemożliwiam mi oczywiście odpowiedź na to pytanie, bo ja po pierwsze nie widzę tego tak czarno jak pani poseł i nie chciałbym, abyśmy w ogóle w tego typu narracje wchodzili, bo my dzisiaj...
Ale tak czy nie?
Bo my dzisiaj jesteśmy oczywiście w sytuacji, w której chcemy te wybory wygrać tak, jak to zrobiliśmy w roku 2019. I to jest nasz cel.
Sondaże nam na razie przynajmniej nie dają wam
gwarancji, ale sondaże nie odbierają nam również na to nadziei i będziemy na to solidnie pracować.
Szanowni Państwo, pierwsze pytanie z naszego czatu do obojga Państwa. Czy to będzie kampania, czy to będzie rzeźnia?
Dobre pytanie.
Ale się nie ma co śmiać tak naprawdę. Panie redaktorze, tak poważnie, patrząc na to, co stało się po śmierci Mikołaja Filiksa, można się spodziewać najgorszego. To znaczy to, że media publiczne zamienione w media, w propagandę rządową tak naprawdę nie mają żadnych hamulców i nawet osoby ze Zjednoczonej Prawicy, no w kuluarach oczywiście, ale jakby są zgorszone tym, co się stało, to myślę, że możemy mieć taką kampanię hejtu i to nie ze strony Donalda Tuska, tylko ze strony właśnie obozu PiS-u, Solidarnej Polski czy Republikanów, że na bardzo długo to społeczeństwo pęknie. To znaczy, że my będziemy mieli takie rowy prowadzone, takie doły prowadzone przez polskie stoły, takie pęknięcia, których się nie da przez lata zasypać. I to jest winą polityków w tej chwili, że polityków obozu rządzącego, że nie zwracają na to uwagi, że Polacy jednak są jednym narodem, że my powinniśmy żyć razem i zgodnie, że mamy rodziny, w których możemy mieć różne poglądy polityczne, ale to, że z wyborców robi się wyznawców którejś partii i że stawia się ich w takim szantażu moralnym, że jeżeli na przykład, nie wiem, no, głosujesz na opozycję, to nie jesteś w zgodzie z Janem Pawłem II, co jest absolutnie fałszywym wyborem, to będziemy mieli społeczeństwo głęboko podzielone i poniesiemy tego głębokie konsekwencje, bo na tym właśnie będą budować się ugrupowania skrajne. I ten przyrost Konfederacji, tutaj pan minister powiedział przez chwilę, że no, odeszłam od Szymona Hołowni, ale to nie moje odejście, to połączenie z PSL-em było tym faktem, które część elektoratu antysystemowego mogło przenieść rzeczywiście na Konfederację. Takie są w tej chwili komentarze. Natomiast kto zbudował Konfederację tak naprawdę? No wy zbudowaliście Konfederację. To znaczy wy zbudowaliście tę grupę osób, które są najbardziej obciążone. Ja bym to nazwała buntem rzemieślników, tak? To znaczy, bo ta grupa to są głównie mężczyźni, 18-39 lat, ze średnim wykształceniem, ciężko pracujący, dobrze zarabiający, którzy w tej chwili ponoszą wszystkie koszty i wszystkie konsekwencje tego, co nazywamy Polskim Ładem i bezładem rządów PiS-u i oni utrzymują to społeczeństwo. Więc rozumiem, że ta grupa przestała wierzyć władzy i skierowała się w poszukiwaniu jakiegokolwiek ugrupowania, które no, mówi do nich ich językiem, czasami aż nawet zbyt prostym, tak? Bo mówi, no nie będzie podatków, no przy okazji tam nie będzie aborcji, Unii Europejskiej, nie będzie też Żydów, gejów, no, ale generalnie chodzi o te podatki, czyli generalnie Konfederacja próbuje się chować za postulatami stricte gospodarczymi, podczas kiedy niesie ze sobą niestety obciążenie prorosyjskie, bardzo niebezpieczne tendencje do wyprowadzenia Polski z Europy. I to, że pan minister nie potrafi odpowiedzieć na to, znaczy jasno tak lub nie, na to, czy wy zamierzacie przy ewentualnych wygranych wyborach oby nie, dla strony konserwatywnej, czy zamierzacie wejść w sojusz z Konfederacją, no to jest świadectwo tego, że zmierzamy do po prostu polexitu, tak, że te dwa ugrupowania, czyli PiS, w którym już część, czyli Solidarna Polska, jest antyunijna, plus do tego Konfederacja, będą nas wyprowadzały z Unii Europejskiej. A to jest perspektywa, która jest dla nas tragedią po prostu, tak? Bo już w tej chwili mamy przez działania i przez kłótnie tak naprawdę wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, przez te reformy czy deformy właściwie sądów i wymiaru sprawiedliwości, kompletnie zablokowane pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, a co więcej, w tej chwili blokują nam się nowe, znaczy nie nowe, właściwie te pieniądze, które zawsze były, te pieniądze unijne z Funduszu Spójności, które są o wiele większe i nie są pieniędzmi ekstra, tak jak KPO, tylko są takimi pieniędzmi, które po prostu pieniędzmi unijnymi, które budowały dobrobyt Polski przez ostatnie lata. Nie wiem, chodnik w Poświęcie, szkołę w Tomaszowie, drogę w Łodzi, tak? To są te pieniądze, których prawdopodobnie nie dostaniemy przez PiS. I w tym momencie, kiedy już widać, że z Unią są... No, wy macie poważny kłopot z tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, chociaż deklaratywnie mówicie, że to wspaniale i że Unia jest okej. W pewnym momencie może się okazać, że po prostu po wyborach zawrzecie sojusz z Konfederacją i z tej Unii nas wyprowadzicie.
Panie ministrze, rzeźnia czy kampania?
Kilka rzeczy jednak tutaj trzeba sprostować. Nie wiem tego, też jeśli można zadać pani poseł pytanie, bo pani poseł jest posłem z którego okręgu?
Ja jestem z Łodzi.
No to akurat Łódź jest tutaj rzeczywiście tak teraz...
Poszkodowana.
Nie, jest blisko Warszawy, jest dużym miastem, ale naprawdę tego rodzaju postawienie mediów publicznych jako nie miejsca, w którym jest tworzona przestrzeń do obecności i budowy i lokalnych wspólnot, i wspólnoty narodowej, tylko jako czegoś, co byście chcieli uczynić z mediów publicznych, czyli jakąś formułę mediów rządowych, jest to skrajnie nieuczciwe. Znaczy Polacy bez mediów publicznych, przy samym szacunku na przykład dla redakcji, w której się znajdujemy, nie byliby obecni przy wszystkich tych wydarzeniach, które kształtują wspólnotę i tą lokalną, i tą w postaci państwa, bo tam są właśnie media publiczne, tam jest telewizja publiczna, tam jest radio publiczne. Na tym kształtowanie tej misji, którą budują media publiczne, budując tożsamość, tworząc te kanały tematyczne, takie jak TVP Historia, TVP Kultura, będąc samemu kreatorem tych wydarzeń, które kształtują, jest również miejscem przestrzeni debaty publicznej, niezależnie od tego, co państwo o tym sądzą, to jest to również część misji mediów publicznych, zresztą zapisana precyzyjnie w ustawie.
I pisanie, że Platforma tak to, Obywatelska na tak pasku to, jest winna śmierci tak to, ofiary pedofila, no, to jest...
Nie chcę, ja w ogóle nie chcę się do tego odnosić, ale tylko zwracam uwagę na ten sposób kształtowania debaty publicznej, który pani poseł zaproponowała, no, który tworzy taką nieuczciwą dychotomię i stawia media publiczne i ludzi pracujących w mediach publicznych, no, jako osoby, które już nie chcę tego mówić, co pani poseł tutaj trochę tam i tak się, powiedzmy, inna osobowość, ale hamuje, ale tam niektórzy pani koleżanki i koledzy się nie hamują i mówią, że mają krew na rękach, więc jakby to jest coś, czego ja nie akceptuję w ogóle i zamykam ten wątek. Czy tak będzie? No w jakimś stopniu tak będzie, no bo tak jest wygodnie dzisiaj opozycja, aby tego rodzaju, w cudzysłowie, rzeźnia miała miejsce, no ale to jest jakby coś, w co ja nie wchodzę. Natomiast druga rzecz, o której pani poseł powiedziała, no, czyli te różne takie insynuacje, niedomówienia, wskazywania na... No, tak się nie dzieje. To znaczy my mamy dzisiaj sytuację, w której już tam miliard, zdaje się 200 milionów euro z zaliczkowych środków z polityki spójności z nowej perspektywy wpłynęło do polskiego budżetu, czyli tam blisko 5 miliardów złotych.
Ponad 2 miliardy złotych potrącono na kary za...
No dobrze, pani poseł.
Izbę dyscyplinarną.
Ja mówię o nowej perspektywie, tam potrącono nam ze starej. Tej, która zdaniem pani jest zagrożona. I poszczególne regiony, przecież to też w programach krajowych. Ja w poniedziałek miałem przyjemność być u siebie w Lublinie, gdzie marszałek województwa lubelskiego ogłosił już 11 naborów w pierwszym kwartale na ponad miliard złotych środków i dla samorządów, i dla przedsiębiorców, i dla organizacji pozarządowych w ramach nowego regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego. I te środki będą szły i będą oczywiście służyły budowie potencjału polskiej gospodarki. One szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego i spadku konsumpcji no, mają duże znaczenie, bo oczywiście dzisiaj walczymy o każdy tam kawałek procenta polskiego PKB w roku 2023 i środki w postaci inwestycji są czymś tutaj absolutnie kluczowym i uruchamianie dzisiaj szybko środków z polityki spójności ma swoje znaczenie, stąd też pomimo tego, że nie ma oczywiście dzisiaj pierwszych środków z KPO, uruchamiamy środki poprzez PFR, tak aby też nie tracić czasu w wykorzystaniu środków z funduszu odbudowy, więc nie tylko nie ma mowy oczywiście o żadnym wyjściu z Unii Europejskiej, ale też jakby moim zdaniem, pani poseł, naprawdę, znaczy ja uważam, że w ten sposób nie przekonacie Polaków. Po pierwsze, próbujecie rzeczywiście straszyć tym, że nie będzie pieniędzy, że wyjdziemy z Unii Europejskiej i tak dalej, co jest powiedzmy średnio wiarygodne, ale też moim zdaniem jest tak, że ci wszyscy Polacy dzisiaj, którzy cenią sobie obecność Polski w Unii Europejskiej, wiedzą już i myślę, że po tym, co się stało na Ukrainie, nie mają żadnej wątpliwości, patrząc na przykład na naszego największego sąsiada w Unii Europejskiej, czyli Niemcy, jak się prowadzi egoistyczną politykę interesów narodowych. No, tak mówiąc zupełnie wprost. I nie ma już powrotu dzisiaj do tej polityki Tusk-Sikorski, w której cała agenda polskiej polityki zagranicznej była całkowicie podporządkowana agendzie niemieckiej i Polska de facto abdykowała z prowadzenia w ogóle własnej polityki w ramach Unii Europejskiej. Jeśli oczywiście czasem są kary, czasem są spory, czasem są wyroki TSUE, które są dla nas niekorzystne, natomiast na koniec dnia państwa prowadzą po prostu własną politykę.
O jednym
ja nie chcę pani przypominać, kim przypominać przyjaciół partii Nord Stream, której, prawda, szefem był pan Tusk. No, bardzo przepraszam. No, na tym polega IPP dzisiaj w Unii Europejskiej. No,
lubicie taką, po prostu
taką nieuczciwą.
No,
jeszcze raz powtarzam. Ta metoda insynuacyjek no, jest czymś, co sobie tam opanowaliście, ale Polacy w to nie wierzą.
No dobrze, no to przepraszam, panie ministrze, ale muszę tutaj sprostować. Nasz pan premier, jako wiceprzewodniczący partii, co prawda, ale cały czas jednak premier, spotykał się z osobami, które albo brały pieniądze od Putina, tak jak Marine Le Pen, albo pokazywały się
w jednej z frakcji politycznej,
Putinem,
której liderem
ale
był
kto my? Ja
pan
jestem posłanką niezrzeszoną.
PSL też. No dobrze, no pani oczywiście w tej chwili jako niezrzeszona nie jest, ale rozumiem, że marzy o wspólnej liście, czyli jednak marzy, żeby tam być. W każdym razie jesteście częścią tej formacji, która to zrobiła. Nie która ma takie czy inne przekonania i tam je głosi w bardziej czy mniej mądry sposób, jak niektóre rzeczywiście wypowiedzi części tych polityków, o których pani wspomniała, tylko po prostu zrobiła deal z Putinem, pozbawiając część Europy, w tym Polskę, elementarnych zasad solidarności. Po prostu robiąc interesy i kupując tanio gaz.
Drodzy Państwo, rządu, po ostatnim pytaniu.
I jeszcze węgiel z Rosji masami do nas sprowadzą. Nigdy nie było takiego
dzisiaj
importu rosyjskiego węgla, jak przez 7 lat, które rządziliście.
Po ostatnim pytaniu od naszych widzów. Pytanie do pani poseł. Czy Rafał Trzaskowski powinien zastąpić Donalda Tuska? I czy ma większe szanse na stworzenie wspólnej listy opozycji?
A czy trzeba wybierać? Ja tak zapytam.
Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, ale czy powinien zastąpić, czy nie powinien zastąpić?
Ja myślę, że w bardzo ważne miejsce ma Donald Tusk, no bo też widać, że razem z jego powrotem do polskiej polityki naprawdę wróciła nadzieja, to znaczy...
Wróciła agresja przede wszystkim,
nie, ale no...
jeśli to jest agresja równa się nadzieja, no to rzeczywiście rzeźnia.
Nie, nie, przepraszam, ja się muszę odnieść do tej agresji i przez chwilę zrobię dygresję. Jest stawiana sprawa jasno. Ci, którzy kradli, ci, którzy nadużywali władzy, ci, którzy oszukiwali Polaków, będą rozliczeni co do jednego i co do grosza. Natomiast będą to robiły sądy, będzie to robiła niezależna prokuratura i nie będzie to robione w logice zemsty, tak jak na przykład wy chcecie zrobić w tej chwili tą komisję weryfikacyjną, która tam ma polować na czarownicę, tylko będzie to oddane wymiarowi sprawiedliwości. I jakby tutaj kropka. Natomiast jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, ja myślę, że on ma jeszcze swoją dużą rolę do odegrania, panie redaktorze. I że być może rzeczywiście, no, trudno mi tutaj mówić za Platformę Donalda Tuska, być może jeszcze w tej kampanii tę rolę odegra. Nawet spodziewam się, że na 90% tak. Między innymi dlatego, że widać, że Rafał Trzaskowski po pierwsze zgromadził wokół siebie bardzo duże poparcie i ma ogromne zaufanie wśród Polaków. I cały czas w tych sondażach, które pokazują stopień zaufania, jest albo pierwszy, albo jedną z pierwszych osób, które są tam przez Polaków wymieniane. Również warto podkreślić, że w wyborach prezydenckich, pomimo bardzo trudnej sytuacji, tak? Bardzo pomimo zmiany kandydata Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski jednak potrafił zgromadzić wokół siebie te 10 milionów głosów. Więc on na pewno...
Mimo, tylko dzięki temu.
Nie, nie.
Dzięki temu, że mogliście zmienić kandydata, rzeczywiście mogliście nawiązać walkę w wyborach prezydenckich.
No, ale to już... Platforma, bo tam kandydat... No,
platforma, na koniec...
Panie poseł, czyli tak, ale nie teraz. W lipcu.
Myślę, że będzie jeszcze czas na niego. Natomiast bardzo ciekawe wydaje mi się to, co w tej chwili dzieje się na opozycji. Te postulaty, które są i programy, tezy programowe, które są kładzione na stół. Oczywiście boleję nad tym, że nie ma porozumienia między liderami. Mam nadzieję, że będzie wspólna lista, ale już teraz mamy jakieś pozytywne postulaty. To nie jest tak, że tak jak wy próbujecie mówić, że tylko antypis i antypis. Jednak no, widać było po tej trasie Donalda Tuska, że pojawiły się bardzo konkretne postulaty. Kredyt mieszkaniowy 0%, tak, babciowe, ZUS przerzucone, znaczy koszty zwolnienia przerzucone na ZUS dla przedsiębiorców.
Dobrze, pani poseł, ostatnie pytanie.
Sympatii, pani poseł.
Ostatnie pytanie do pana ministra.
W to, co teraz mówi, że to są poważne postulaty.
Ostatnie pytanie do pana ministra.
Zostać tutaj w tej świadomości, bo to będzie mi tak jakby podnosiło tutaj szacunek do pani poseł. Naprawdę nie są to poważne postulaty.
Czytelniczka, a w zasadzie widzka, pyta. Właśnie. Tusk zaproponował babciowe 1500 zł. Czy w związku z powyższym podniesiecie 500+.
Jeśli popatrzymy, jedno zdanie tylko tutaj jeszcze polemicznie do pani poseł. No jeśli do tego wam jest Tusk potrzebny dzisiaj, do tego, żeby tam machać palcem i mówić, że będzie rozliczał i karał.
Samemu. Wszyscy tak mówią, i Szymon Hołownia, samemu, tak mówi, Włodzimierz Czarzasty, Biedroń.
Mając tam, nie wiem, kilkunastu członków swojego gabinetu z zarzutami, to naprawdę to nie jest w ogóle rola dzisiaj żadnego z liderów politycznych. To jest jakby elementarna funkcja państwa, że jeśli ktoś jest nieuczciwy, to po prostu ponosi tego konsekwencje.
Panie ministrze,
niezależne jest od tego, z jakiej ktokolwiek jest partii politycznej.
Albo natomiast przynajmniej obiecacie.
Mamy babciowe, to mamy RKO plus 500+, czyli
pani minister Maląg to pisała.
Dokładnie 1500. Natomiast,
ale pytanie jest inne. Pytanie jest o
kogo? Pytanie jest na drugie dziecko. To jest zasadnicza różnica.
Pytanie jest następujące. Jeśli byłoby, co jest dość prawdopodobne, tak jak było, czyli Platforma z Luką VAT-owską nie robiła nic, jak już coś robiła, to robiła mało.
Jezu, nie, skończmy pani z tą polityką poseł, historyczną. Ile można zwalać na tę platformę?
Czy ja mogę powiedzieć...
Nie, przepraszam, no,
rozumiem, że pani się tutaj teraz
poważnie
ożywiła.
Ale ja odpowiedzialność za państwo.
Nie. Pani poseł musi skończyć, skończyć chwilkę, posłuchać, to, co chciałem powiedzieć.
Skończyć z dzieciństwem, tak? Już nie
pani
zwalać
poseł,
na tym
wszystko. Muszę skończyć tą myśl i wtedy pani się odniesie, bo ja oczywiście bardzo chętnie posłucham wówczas. I jakby nie robiąc nic, Komisja Europejska, nie ja, Komisja, mówiła, że luka VAT-owska w roku 2015 to jest 24%. Gdyby ona była taka jak dzisiaj, co jest bardzo prawdopodobne, tak jak powiedziałem, nie mówię, żeby tak było na pewno, ale przyjmijmy, że jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób finansami publicznymi zarządzała Platforma, że byłoby tak dzisiaj. Dzisiaj w budżecie państwa byłoby mniej o dokładnie 50 miliardów złotych. Dzisiaj, w roku 2023. I to jest moja odpowiedź na wiergodność tych wszystkich babciowych Donalda Tuska. I teraz może pani poseł się odnieść.
Ale pan minister nie odpowiedział o...
Nie planujemy tego oczywiście. Nie pracujemy nad tym. To ja mówiłem o tym wielokrotnie. Nie pracujemy nad waloryzacją programu.
Dynamika kampanii nie zmusi was do tego, żeby rozpocząć takie prace?
Dynamika dynamiką, to dzisiaj ile wydajemy na rodzinę, to jest rekordowa kwota w roku 2023, 87 miliardów złotych. I cały czas rozbudowujemy ofertę tych programów,
mówi w złotych,
które...
Pan to przelicza na kilogramy pomidorów, tak?
Które
tak,
rodzin nie potrafię przeliczyć 87 miliardów na kilogramy pomidorów, a przynajmniej nie potrafiłbym tego zrobić bardzo szybko.
Inflacja, ale to jest... To jest ogromny problem, że
czy
mówicie,
o pomidory w kwotowa, marcu, czy o pomidory w sierpniu.
Rok do roku jest więcej, no dobra, ale ta inflacja jest tak ogromna,
ale
że tak naprawdę rok
jesteś,
do roku jest mniej.
Niepoważni jesteście z tymi warzywami na przednówku wiosny, ale no, naprawdę niepowaga jest częścią, można powiedzieć, agendy opozycji.
Dietetykiem jest Adam Glapiński, tak? On nam zaleca jeść ogórki, więc rozumiem, że tutaj to jest oficjalna linia.
W ogórkach nie ma nic złego, zwłaszcza kiszonych.
Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona, Artur Soboń, wiceminister finansów, byli moimi państwa gośćmi. Ja jeszcze jestem państwu winien odpowiedź, jak poszła sonda na nasze pytanie. A pytaliśmy o to, w czyje obietnice wyborcze wierzysz bardziej, Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego. 80% Donald Tusk, 20% Jarosław Kaczyński. Ja państwu dziękuję. Zapraszam jutro na godzinę 18:00. Program poprowadzi Kamil Szewczyk.